Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Anna Piekutowska, a ze mną w studiu Zuzanna Piechowicz.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy rozmawiały o serialach dotyczących demonów, czarownic, diabłów i zombiaków, czyli postanowiłyśmy się przestraszyć.
Wybrałyśmy te seriale, które miały premierę w ostatnim czasie, czyli takie najnowsze produkcje, bo wiadomo, że seriali o wampirach, seriali o wiedźmach, czy seriali o zombie jest
szczególnie
bardzo dużo. Na przykład od razu chcę to zaznaczyć, bo nie mamy w naszym zestawieniu Walking Dead, ale to nie dlatego, że uznajemy, że to jest serial niewarty wspomnienia, tylko dlatego, że właśnie wybrałyśmy te najnowsze produkcje. Kiedyś rozmawiałyśmy o serialach o wiedźmach, miałyśmy oddzielny odcinek naszego podcastu.
Miałyśmy też oddzielny odcinek na temat piekielno-niebiańskich seriali i do tego też trochę będziemy dzisiaj nawiązywały. Zaczynamy i to zaczynamy od serialu o czarownicy i nowości z Netflixa.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Chilling Adventures of Sabrina, czyli wracamy do historii Sabriny, tak popularnej w latach 90. Pamiętasz serial z Melissą Joan Hart i Salemem, gadającym kotem?
Rozmawiałyśmy o nim już w naszym programie. To był taki bardzo ciepły, miły serial komediowy. A Sabrina była taką bardzo pozytywną czarownicą w tym serialu. Skupiona cała historia była na jej nastoletniości, na jej przygodach w liceum, a jej magiczne zdolności były raczej dodatkiem. Zupełnie inaczej niż w Chilling Adventures of Sabrina, który jest dużo mroczniejszy, dużo bardziej nawiązujący do swojego pierwowzoru, czyli komiksu o Sabrinie. To jest już trzeci sezon tego serialu. Obejrzałyśmy go w ten weekend, ostatni weekend. I cóż, ja mam poczucie, że ten serial już się skończył. Zaproponował nam w poprzednich dwóch sezonach wszystko, co mógł zaproponować. I twórcom trochę zabrakło pomysłu na kolejne odsłony.
A twórcą nie byle jakim, bo takim głównym showrunnerem jest Roberto Aguirre Sacasa, znany między innymi z Riverdale. Zresztą takich dużo nawiązań do Riverdale w tym sezonie się pojawia. Pojawia się wspomnienie tego miasteczka z innego bardzo popularnego serialu. Tak. Pojawiają się ci sami aktorzy jako bohaterowie, więc twórcy chyba nas przygotowują do jakiegoś crossovera w dalszych częściach, ale niestety ja się z tobą zgadzam. Ten sezon mnie znudził, momentami mnie zażenował. Roberto Aguirre Sacasa miał też, maczał swoje palce w serialu Glee, o którym ja często mówię w tym serialu.
Znaczy, nie ma podcastu, w którym ten serial nie pada w jakiś
nieprawda,
sposób.
Nieprawda, w True Crime'ach nie padał na przykład, bo nie pasował.
No dobrze, skończ myślą o Glee, bo myślałam, że do czegoś zmierzasz.
Zmierzam do tego, że to, co się sprawdziło dla mnie w Glee, czyli wplatanie różnej muzyki, śpiewania. Dlaczego oni śpiewają w tym trzecim sezonie? Dlaczego Sabrina zaczęła śpiewać? Jaki jest powód?
Powód jest taki, że...
Odcinek powinien mieć 45 minut, więc trzeba jakoś zabić ten czas.
Że świeżych pomysłów tam brakuje, że już nie wystarczyło tylko epatować mrokiem, bo umówmy się, Sabrina nie jest horrorem sensu stricte, ale widać, że ma straszyć, że bywa przerażająca, bywa bardzo mroczna. Do tego ma mnóstwo odniesień i wydaje mi się, że coraz więcej z upływem czasu odniesień właśnie do satanizmu, ale też przewrotnej interpretacji katolicyzmu. Mamy tutaj jakieś judaszowe srebrniki, mamy nawiązania do postaci z Biblii, no ale to wszystko jest odwrotnie interpretowane. To znaczy, tak jak my mówimy idź do diabła, to Sabrina mówi idź do anioła i to jest obelga.
Mamy też zmiany na tronie piekieł, czyli z Lucyfera, którego obalenie było finałem drugiego sezonu, bardzo ciekawym i interesującym oraz takim obiecującym jak na trzeci sezon, Sabrina staje się w pewnym momencie królową piekieł. I jest to tak skonstruowane, że jest to powiedzieć, że niewiarygodne w kontekście... Niewiarygodne jest to, że Sabrina została królową piekieł. No niewiarygodne, ale na innym poziomie. Ale też to się nie skleja. To
z fabułą.
Z fabułą. To się nie skleja z tym, że ona jest w stanie rządzić piekłem i prowadzić nastoletnie życie wśród śmiertelników i zostać liderką. Nie skleja się to z tym, że wszystko w jej życiu kręci się wokół jednego faceta, co mnie bardzo irytuje. Bo ona już przestała szukać siebie, swojej roli między tym, że ma śmiertelną matkę i jej ojciec był czarownikiem. Później to się trochę zmienia. Tutaj zostawię takiego dla tych, którzy nie widzieli pierwszych dwóch sezonów. Ona szukała siebie, odnajdywała swoją drogę, swoją unikalną drogę, a teraz ona jest taka kryształowa, jest taką zbawczynią, jest tak niewiarygodna, realnie nie przeżywa żadnego zagrożenia, tylko właściwie stawia czoło tym zagrożeniom, jakby to były po prostu muchy przelatujące jej koło nosa. No to jest wszystko tak niespójne, tak nieciekawe, że z bólem dotarłam do tego ostatniego odcinka, co mi się nie zdarzyło w przypadku dwóch poprzednich sezonów.
Cały czas obwiniam scenarzystów, bo jednak bardzo lubię Kiernę Shipkę, czyli odtwórczynię głównej roli. Zostało trochę z jej błyskotliwości, przenikliwości i takiej zadziorności, którą miała w sobie. Uwielbiam błyskotliwe teksty, które już przeszły nawet do, jako takie cytaty do świata popkultury, jak Not Today, Satan, czyli dzisiaj szatanie. W pewnym momencie jeden z bardzo wysoko postawionych demonów w piekle mówi, jesteś tylko nastolatką, co ty wiesz o piekle? Ona mu odpowiada, no chyba nie byłeś w liceum. Więc dalej jest trochę zabawnie. Natomiast faktycznie ciężko mi było dotrzeć do końca tego sezonu. Będzie kolejny sezon, to już na pewno wiemy. I ja głęboko zastanawiam się nad tym, czy pozwolę go sobie włączyć.
Nie no, obejrzymy.
Nie obejrzymy?
Nie no, obejrzymy, no. Zobaczymy.
No ja jestem na razie obrażona. Zobaczymy za rok albo za dwa.
Zwykle za rok, bo twórcom Sabriny udaje się co roku przygotowywać kolejny sezon, co wydaje mi się, nawet częściej chyba, poczekaj. Wydaje mi się, że nawet częściej, bo my już rozmawialiśmy o dwóch sezonach tutaj w naszym podcaście, a my mamy trochę ponad rok, szkoda czasu nazwy serialu, ma trochę ponad rok, więc wydaje mi się, że oni produkują ten serial w zawrotnym tempie, co może też pokazywać, dlaczego tak stracił na jakości. Ale powiem ci, że jesteśmy też dość odosobnione w tych opiniach, bo ja czytałam recenzje i jest sporo recenzentów, fanów seriali, którzy są zachwyceni właśnie tym trzecim sezonem, kiedy ona zostaje tą królową piekieł, kiedy ona mierzy się z zupełnie innymi wyzwaniami. Dla mnie to jest interesujące, ale wydaje mi się, że te dwa pierwsze sezony są warte obejrzenia, a na ten trzeci szkoda czasu.
Chilling Adventures of Sabrina. Trzy sezony na Netflixie. Dwa pierwsze według nas bardzo dobre, jeden nieudany. Mam nadzieję, że to tylko wpadka przy pracy. A może ten serial już powinien się skończyć? Co to ty myślisz?
Ja zawsze uważam, że... Zwykle uważam, nie zawsze, że przeciągnięte seriale to jest najgorsza rzecz na świecie. Znaczy, jak mamy dwa dobre, zostajmy przy dwóch dobrych, a nie przeciągajmy na trzeci słaby. No ale ja nie mam wątpliwości i zajrzę do czwartego sezonu, jak tylko będzie na Netflixie.
Z naszej listy odhaczamy właśnie seriale o czarownicach, a za chwilę serial o wampirze. Wampir, o którym będziemy teraz mówiły, to najsłynniejszy wampir na świecie. I jedna z najczęściej kopiowanych i opowiadanych historii wampirystycznych w popkulturze. Chodzi oczywiście o Drakulę. BBC razem we współpracy z Netflixem stworzyło serial Drakula, trzyodcinkowy serial, ale za to te odcinki są bardzo długie, mają po półtorej godziny, to takie właściwie mini filmy, które nie są, są ze sobą luźno powiązane. Tak naprawdę wszystkie trzy odcinki tworzą w pewnym sensie zamknięte całości, a za serial odpowiadają twórcy innego hitu BBC, Sherlocka, czyli Steven Moffat i Mark Gatiss.
Ale pierwsza współpraca panów rozpoczęła się kilka lat temu, kiedy Moffat wziął pod swoją opiekę doktora Who. Gatiss był scenarzystą pojedynczych odcinków, więc jeszcze przed Sherlockiem w innym serialu maczali palce.
I to właśnie dzięki temu ten serial miał od razu na wstępie u mnie kredyt zaufania. Jestem wielką fanką Sherlocka i to nie tylko dlatego, że gra tam Benedict Cumberbatch, który jest obłędny w tej roli.
I tak nikt ci nie wierzy.
Ale doktora Who też bardzo lubiłam. Dlatego podeszłam do Drakuli, do nowego wcielenia Drakuli z dużym entuzjazmem i powiem ci, że prawie się nie rozczarowałam.
Wiesz co, ja się w ogóle nie rozczarowałam. Ja myślę, że opowiedzenie na nowo historii Drakuli, która była opowiedziana tyle razy, podobnie jak z Sherlockiem, że oni biorą takie postaci z popkultury, które są przerobione już na milion sposobów.
Ale też zgrane w pewnym sensie.
Tak, no co zrobić ciekawego o Sherlocku? Żałuję trochę, że Drakula nie jest uwspółcześniony, tak jak Sherlock.
No, ale trzeci odcinek dzieje się we współczesności.
Ale tylko trzeci odcinek i to najsłabszy z tych wszystkich trzech odcinków. Ja liczyłam jednak, że jak robią Drakulę, ten duet robi Drakulę, to zrobią takie z Sherlockiem, że nagle ta cała historia zostanie przeniesiona do świata współczesnego, przez co nabierze zupełnie nowej formuły. A tak naprawdę serial zaczyna się od tego, od czego zaczynała się książka Brama Stokera z 1897 roku, czyli już chwilę temu, czyli od spotkania, kiedy wchodzi do hrabiego Drakuli, do tej słynnej, wielkiego zamczyska w Transylwanii, brytyjski prawnik. I jakby ta historia w tym sensie zaczyna się podobnie, więc oni nie zabawili się aż tak bardzo konwencją, jak przy Sherlocku.
A ja chyba się cieszę, że jednak nie została uwspółcześniona w 100% ta historia, dlatego że nie mieli pomysłu twórcy na jej uwspółcześnienie. Nie chciałam zacząć od krytyki, ale tak zrobię. Trzeci odcinek dla mnie mógłby nie istnieć. Trzeci odcinek jest wyrwany z kontekstu i to jest właśnie odcinek, w którym Drakula przenosi się razem ze swoim największym wrogiem w pewnym sensie, to znaczy siostrą, a potem we współczesności policjantką o nazwisku Van Helsing. W tej roli genialna Dolly Wells. Ona absolutnie zasłużyła nawet na swój własny serial moim zdaniem, bo jest świetną aktorką, bardzo taką charakterystyczną, a jej postać jest na tyle cyniczna, zabawna, mroczna, przewrotna, że tworzy świetne tło, świetną przeciwwagę dla Drakuli, którego gra Claes Bang. I pierwsze dwa odcinki, które są bardziej wiktoriańskie, bardziej takie barokowe w opisie i w sposobie wyprodukowania, bardzo przypadły mi do gustu. Nawet się przestraszyłam, czego bardzo oczekiwałam po tym serialu i bardzo chciałam, żeby to nastąpiło. Więc moje oczekiwania dotyczące dzisiejszych seriali, to znaczy właśnie, żeby ktoś mnie przeraził, czy to czarownica, czy to zombie, tutaj w tym serialu się spełniło.
To prawda, te dwa pierwsze odcinki są dużo lepsze, ale rzeczywiście wydaje mi się, że twórcy są ostrożniejsi przy Drakuli niż byli przy Sherlocku. Nie pozwolili sobie aż na taką zabawę konwencją, zostali jednak przy bardzo wielu cechach charakterystycznych tego najsłynniejszego wampira z Transylwanii. Chociaż też właściwie ten trzeci odcinek można sobie właściwie podarować. Można zostać przy tych dwóch pierwszych półtora godzinnych i po prostu nie oglądać trzeciego. Ale ten niedosyt tego, że tak kreatywni twórcy i tak niezwykli, bo to, co zrobili z Sherlockiem, dla mnie to jest majstersztyk. Przenieść Sherlocka Holmesa do współczesności i pokazać go w ten sposób, jak odwzorowali go twórcy i Benedict Cumberbatch, wydaje mi się mistrzowskie. No tutaj moim zdaniem nie weszli aż na ten poziom.
Nie weszli, mimo dużych środków, no bo wiadomo, że takim twórcom nie daje się kilku groszy na zrealizowanie, tylko naprawdę można to zrobić z dużym rozmachem i ten rozmach widać w tym serialu, widać w zdjęciach, widać w sposobie realizacji, widać w tym, jak wygląda scenografia. Naprawdę miło patrzy się na ten serial, chociaż dalej...
Dziwne zdanie.
Dalej mamy do czynienia z serialu, w którym leje się krew, biegają tam też takie pseudo-zombie, tutaj nazwani nieumarłymi, Gra o Tron, pozdrawiamy serdecznie. I też widać tam jakiś pomysł, widać kreowanie tego wampira, który też się zmienia, też w jakiś sposób przeistacza się, ma swój charakter, jest wiarygodny, ma ciekawą osobowość. Także, no mimo tego, że jednak kibicujemy Van Helsing, żeby wreszcie go tam pokonała i żeby zwyciężyła jako ta dobra, to jednak Dracula cały czas fascynuje i budzi takie emocje i ciarki na ekranie.
Bardzo ciekawie są też wykorzystane różne wierzenia, stereotypy, cała ta historia wokół wampirów. Czyli na przykład to, że wampir, żeby wejść do danego pomieszczenia, domu, musi zostać do niego zaproszony. Albo dlaczego reaguje tak, a nie inaczej na krucyfiks. I te wątki też wydają mi się bardzo interesujące, że nie zostało to tylko na takim poziomie ciekawego quasi horroru, bo to nie jest horror. To jest raczej taki serial, ja bym powiedziała, przygodowy z dreszczykiem. To nie jest serial, to nie jest Krąg, tak? To nie jest ten, to nie jest ten ciężar gatunkowy i ten ciężar tego, że mrozi krew w żyłach, ale też jest opowiedziana ciekawa historia. Zdecydowanie jest to najlepszy serial z tego naszego dzisiejszego zestawienia. To znaczy, jeżeli któryś serial, powiedziałabym, warto obejrzeć, warto zobaczyć, to jest to właśnie serial o Drakuli od BBC One i Netflixa.
Ja jeszcze lubię intelektualne potyczki Drakuli i Van Helsing. Ich rozmowy są genialne. To jak siostra zakonna mówi o tym, że wiara to środek nasenny dla dzieci i prostaków, albo na przykład grozi tym, że niektórzy będą drapać w wieku trumny całą wieczność, a Drakula opowiada jej o tym, że przecież jesteś tym, co jesz, więc on lubi zjadać intelektualistów i zjadł nawet Mozarta. No mistrzostwo. Bardzo polecamy. Drakula na Netflixie.
Black Summer, serial dostępny na Netflixie, to prequel innego serialu, Z Nation. Serial o zombie. Czyli co? Mamy epidemię zombie. Trochę nie wiemy właściwie skąd się wzięła do końca ta epidemia, że nagle część ludzi to zombie biegający. Mamy ludzi uciekających przed zombie. Mamy grupy nieznajomych, którzy, żeby przetrwać, łączą się wspólnie. No i co?
Klasyk gatunku. Ja nie znoszę seriali o zombie.
No i nuda.
Nie podobało mi się Walking Dead. Odpadłam bardzo szybko. Serialu, który ma być...
Moim zdaniem część naszych słuchaczy i słuchaczek dostało w tym momencie zawału.
Ale jakby można nie lubić seriali o umarlakach. One są dosyć do siebie podobne i Black Summer wpisuje się w te konwencje. Z drugiej strony znalazłam w nim coś ożywczego, coś, czego nie widziałam w innych serialach z tego gatunku, czy z gatunków podobnych. Na przykład to, że ludzie są dużo mniej empatyczni w Black Summer. Ci, którzy uciekają przed zombie, oni nie mają tych takich zwyczajowych dylematów etycznych, tam strzelić w głowę temu zombiakowi, przecież to był kiedyś mój mąż, albo nie, po prostu tam robi się to absolutnie. Zdradza się nawet swoich dosyć bliskich ludzi. Tak w tym serialu lubię to, że ludzie są egoistami, że dbają
głównie
przede wszystkim tak, o to, żeby oni przetrwali, że nie ma takich jakichś wzruszających historii o tym, że ktoś się poświęca dla dobra grupy, albo że ktoś za wszelką cenę chce uratować drugą osobę, którą poznał pół godziny wcześniej, dlatego że się właśnie z nią bardzo wpadł w mocną relację, jak uciekali przed tymi zombiakami. Więc to jest na plus, ale z drugiej strony przez to nie polubiłam żadnego z bohaterów właściwie.
Bo nie ma fabuły w tym serialu.
No nie,
to jest,
no jest
ten
fabuła,
problem.
Uciekamy.
Uciekamy, ale to wiesz, ile czasu możesz patrzeć na ludzi, którzy uciekają, później odganiają zombie, a później właściwie nie są w stanie ze sobą się porozumieć, bo nie nawiązują realnych relacji, tylko właściwie są skupieni na przetrwaniu. Ile tego możesz obejrzeć? No niewiele, bo ja miałam poczucie, że ja właściwie oglądam cały czas to samo. Przez to, że nie ma tych relacji, przez to, że nie ma jakiejś fabuły, że nie ma tych kontaktów jakoś między tymi, którzy przetrwali, że nie wiemy właściwie dlaczego, skąd się wzięła ta epidemia zombie. Więc to wszystko sprawia, że ten serial jest jak taka... na YouTubie są takie filmiki, jak ludzie grają w gry komputerowe. Ja miałam wrażenie, że oglądam coś takiego. Oglądam człowieka, który gra w grę komputerową pod tytułem przetrwać, dotrzeć do stadionu, bo ten stadion jest takim mitycznym miejscem, do którego wszyscy chcą dotrzeć, bo tam są jacyś bliscy, jakieś dzieci.
Tam jest ratunek po prostu.
I oni próbują tam dotrzeć. Ja oglądam po prostu, jak jakiegoś człowieka, który gra w tę grę.
Trochę rzeczywiście tak to wygląda. Mamy do tego taką bardzo pociętą fabułę, o ile o fabule w ogóle można w tym przypadku mówić, bo przenosimy się z jednej grupki postaci do drugiej grupki postaci. One są na początku bardzo luźno powiązane, potem są ze sobą powiązane trochę bardziej, ale nadal, tak jak mówisz, nie występują między nimi żadne relacje. No i też takie dziury scenariuszowe. No ja rozumiem, że to jest serial o zombie i nie będzie tutaj realizmu. Właśnie to słowo dzisiaj wypowiadamy z dużym przekąsem, ale jednak to, że potrzeba po prostu miliona całej wielkiej serii i artylerii, żeby pokonać jednego zombiaka, do którego strzela 30 osób, a mimo wszystko nie mogą go zabić i nadal kogoś on dopada, bo tutaj akurat zombiaki w przeciwieństwie do różnych innych filmów czy seriali są całkiem szybkie, no to myślę sobie, że no ktoś ze mnie kpi, a z drugiej strony nie mam poczucia, żeby to była parodia serialu o zombie, tak jak było w przypadku Z Nation.
Wiesz, ja lubię zombie, to głupie zdanie, naprawdę, w sensie możemy tak zatytułować.
Dogadałabyś się z Drakulą.
Podcast moglibyśmy tak zatytułować. Zuzanna Piechowicz, lubię zombie. Lubię te filmy, one mi, to jest dla mnie taka rozrywka, która, ona nie jest rozrywką wysokiego szczebla i nie jest to wybitne, to nie są to wybitne twory, ale ja oglądam seriale i filmy o zombie i jakoś mam poczucie, że to jest jeden ze słabszych, jaki widziałam, że jednak że już trzeba do zombie dodać coś innego, że trzeba mieć na to jakiś pomysł i że ten egoizm nie może być jedynym pomysłem, że to jest za mało tak naprawdę. Na serial, może jakby to był film i można było wyjść, nie no, ale też wycofuję się właściwie sama z tego, co powiedziałam, bo to po prostu było najzwyczajniej w świecie nudne.
Mam nadzieję, że posłuchają cię twórcy Black Summer, którzy właśnie przygotowują drugi sezon.
Nie wiem dlaczego. Proszę do nas pisać, czy komuś z Państwa się podobał ten serial i dlaczego? Seriale @tok.fm i fanpage na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale, bo jestem bardzo ciekawa, realnie, bo może jest tam coś, czego żeśmy nie złapały na przykład. Jakaś myśl, która jest ciekawa i interesująca. Ja bym bardzo chciała usłyszeć, dlaczego oni się decydują na drugi sezon? W sensie są zadowoleni z tego, co im wyszło?
No, idea, która stała za tym odcinkiem podcastu, była taka, że porozmawiamy sobie o jednym serialu o czarownicach, o drugim serialu o wampirach i o trzecim serialu o zombie, jako takich klasycznych postaciach popkultury, które występują w horrorach, w jakichś serialach gore, w thrillerach.
W kreskówkach!
Ale które z zasady miały nas w jakiś sposób przestraszać, czy mieliśmy się ich bać. No i akurat na Black Summer zdecydowałyśmy się dlatego, że to jest nowy serial i miałyśmy poczucie, że a może jest w nim coś takiego, co sprawi, że spojrzymy inaczej na ten gatunek. No i tutaj przyszło ogromne rozczarowanie. Black Summer, nie polecamy, nie czekamy na drugi sezon, który na pewno ukaże się na Netflixie.
Czekamy za to na Państwa maile i wiadomości i komentarze, bo bardzo chciałybyśmy usłyszeć, jakie są Państwa ulubione seriale o wiedźmach, czarownicach. Tak, Wiedźmin.
Nie liczy się Wiedźmin.
Nie liczy się Wiedźmin. A wiesz w ogóle, skąd jest słowo wiedźma?
Od wiedzącej.
Tak, od wiedzącej.
Nie zagniesz mnie z czarownic, niestety.
Ulubione seriale o wampirach i ulubione seriale o zombie. Bo to właściwie był taki wstęp do tego, że może jeszcze kiedyś zrobimy właściwie oddzielne odcinki o każdej z tych grup, poza Wiedźmami, bo je już mamy opracowane i zapraszamy do tego podcastu na tok.fm.pl.
Zapraszamy też do innych podcastów na tok.fm.pl. Tam cała baza różnych poleceń do seriali, ale też odradzamy, tak jak dzisiaj głównie odradzałyśmy. Zapraszamy również na naszego fanpage'a Szkoda Czasu na Złe Seriale na portalu Facebook, a mówiły do Państwa Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.